w ostatnim tygodniu czytaliśmy, rozważaliśmy taką jakby pierwszą część świadectwa Jana Chrzciciela o Jezusie. I dzisiaj od wersetu 29 do wersetu 34 to jest jakby taka druga część tego janowego świadectwa. I w pierwszym rozdziale kończy się, czy kiedy patrzymy na ten pierwszy rozdział, to widzimy taki wstęp, tak? Widzimy prolog. Ciekawe, to jest tak jak w dobrej sztuce, tak? Najpierw jest jakiś prolog, coś, co się działo, zanim historia się rozpoczęła. Później przedstawiane jest główne postacie, w tym przypadku główna postać Jezusa, i tak samo właśnie w Ewangelii Jana, tak? Ewangelia Jana zresztą jako taką ciekawostkę jest również rozpatrywana, czy rozważana jako, że została napisana być może jakby na podobieństwo sztuki takiej właśnie greckiej teatralnej sztuki. I ma pewne cechy tego, i musimy tylko pamiętać, że w starożytności teatr to nie była rozrywka. W starożytności teatr był doświadczeniem religijnym bardziej niż rozrywkowym. My dzisiaj możemy tego, do nas to może jakby nie docierać, bo dla nas teatr, film, tego typu rzeczy to jest wszystko bardziej związane z rozrywką niż z czymkolwiek innym. Ale w starożytności teatr opowiada o historii, o bogach, tak? O pewne misteria takie teatralne były religijnymi uroczystościami, więc teatr w ogóle był, tak jak mówię, bardziej związany z religią niż z rozrywką. Ale to tylko tak na marginesie. Więc w tej sztuce również mamy właśnie i teraz w tym świadectwie Jana jest wprowadzana jakby główna postać, którą jest Jezus, główny bohater tego dramatu, tej sztuki. I też wprowadzany jest różnymi tytułami mesjańskimi. Tak? Jak wiemy, mówiliśmy o tym, że Żydzi mieli różne oczekiwania i Jan Ewangelista nazywa tylko w tym fragmencie, który tutaj czytaliśmy, czy oglądaliśmy przed chwilą, używa kilku tytułów mesjańskich. Mówi o baranku, tak? Nazywa Chrystusa barankiem. Zaraz powiem o tym więcej. Później w kolejnych wersetach mówi o nim mąż. I znowu, być może nam się to nie kojarzy, mąż, mężczyzna, oto mężczyzna, tak, więc, że Jan mógł coś takiego, za mną idzie mąż, który zaistniał przede mną, ale mąż, w ogóle w języku greckim, mężczyzna i mąż, w sensie mąż żony, to jest jedno i to samo słowo. I jest to też słowo, które opisywało właśnie Mesjasza. Jeżeli wiemy, czy Nowy Testament też wyraźnie to później stwierdza, mówi o oblubieńcu i oblubienicy, albo byśmy powiedzieli bardziej współcześnie o narzeczonym i narzeczonej, albo mężu i żonie, tak? Narzeczony i narzeczona mają być mężem i żoną. I w tym Bożej historii mężem jest Bóg, a żoną jest lud Boży, był Izrael, tak? W Starym Testamencie jest używany taki obraz, że Bóg jest tym, który jest mężem, który wybrał sobie małżonkę, ten swój święty lud. I tutaj Jezus też jest nazwany właśnie takim tytułem mesjańskim, mąż. Idzie za mną idzie mąż, tak? Ten, który ma poślubić naród, oblubieniec. Również nazwany jest w tym samym fragmencie, którym dzisiaj mówimy, Jezus jest nazwany tym, który posiada i chrzci Duchem Świętym, tak? Ten, w którym przebywa Duch. I znowu Stary Testament zapowiadał króla Mesjasza, proroka, który przyjdzie i którym Duch Święty będzie przebywał. W którym będzie przybywał inaczej niż w innych królach i prorokach. Tak? W Starym Testamencie wiemy, że byli królowie, prorocy i Duch często na nich zstępował. Oni mieli Ducha Świętego, ale na przykład Saul później, jakby robiąc rzeczy, no, które nie podobały się Bogu, Bóg od niego odstąpił. Tak? I wiemy, że to przebywanie Ducha na tych królach i prorokach Ducha Świętego było tymczasowe często. Natomiast miał nadejść, Stary Testament zapowiada kogoś, kto przyjdzie i na kim spocznie Duch Święty, w którym będzie przebywał. Później w tym samym też jest mowa o Synu Boga albo Wybranym Bożym, w zależności od różnych manuskryptów. Więc znowu jest to kolejny tytuł mesjański. Syn Boży albo wybrany przez Boga. I dalej w tekście jeszcze tych tytułów się pojawia coraz więcej. Ewangelista Jan bardzo wyraźnie ich używa. I ciekawe jest to, że Ewangelie synoptyczne, czyli Łukasza, Mateusza, Marka, one są bardzo oszczędne w używaniu takich tytułów, tak? Jak wiecie, myślę, że wiecie, w tych Ewangeliach bardziej stawiane są pytania, kim on jest, kim jest ten człowiek, kim jest ten zadziwiający człowiek, który włada nad różnymi rzeczami, nad burzą, nad duchami, nad różnego rodzaju siłami. I te tytuły są używane bardzo sporadycznie. Natomiast Jan bardzo, bardzo wyraźnie ich używa, bardzo wyraźnie wskazuje na to, kim Jezus jest. Nawet zbyt śmiele tego używa, można by powiedzieć. Aczkolwiek do momentu, dopóki nie zobaczymy, że jest to pewna taka, jakby to powiedzieć, pewien zabieg taki literacki, bo on z jednej strony używa tych tytułów, a z drugiej strony w tych historiach, które będziemy dalej jeszcze czytać, pokazuje, jak bardzo otaczający Jezusa ludzie źle interpretowali te tytuły, czy w niewłaściwy sposób rozumieli to, kim Jezus jest i co przyszedł zrobić. Więc jest to taki kontrast między jakby podkreślaniem tych właściwych rzeczy i pokazywaniem tego, że otaczający go uczniowie nawet, ale również inni ludzie nie rozumieją tego, kim on jest, chociaż sami używają często właśnie takich tytułów w stosunku do Chrystusa. Więc apostoł Jan, kiedy wydaje się, że ta delegacja z Jerozolimy, o której była mowa wcześniej, zniknęła, odeszła, oni co chcieli, to dowiedzieli się, albo można powiedzieć, nie dowiedzieli się i odeszli. I następnego dnia, nazajutrz czytamy, kiedy Jan zobaczył nadchodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I ciekawe jest właśnie to, że nam z takiej perspektywy czasu i naszego zrozumienia już tego, co dalej nastąpiło w tej historii, to oczywiście, kiedy myślimy o Baranku Bożym, to myślimy o ofierze, tak? O baranku ofiarnym, o baranku, który był składany w ofierze za grzechy. I w tym naszym chrześcijańskim takim zrozumieniu Baranka Bożego to jest ta główna myśl. Ale jeżeli zwrócimy uwagę, że Jan mówi o Jezusie na początku jego służby, jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Jeszcze nie wiadomo, jakby po co Jezus przyszedł. Nie wiadomo, że on umrze na krzyżu. Jan tego nie wiedział. Chyba że założymy, że miał jakieś takie prorocze poznanie i coś tam wiedział, ale raczej nie, bo czytamy też w innych Ewangeliach, że później Jan sam miał wątpliwości, czy posyłał do Jezusa uczniów i pytał, czy to ty jesteś tym, który ma nadejść. Więc tam też były pewne ciekawe takie rzeczy. Ale co takiego mówił Jan, kiedy powiedział Baranek Boży? Bo raczej oczekiwania były takie, że jak mówiliśmy, Mesjasz, kiedy przyjdzie, będzie zwycięzcą, będzie kimś, kto podbije, kto zwycięży, kto oczyści w takim sensie, pozbędzie się pogan, grzeszników i tak dalej, i tak dalej, i obejmie władzę. Więc możemy założyć, że jest to pewna refleksja ewangelisty. Być może ewangelista wkłada w usta Jana takie słowa już z perspektywy czasu. Wiemy, że ten ewangelista Jan pisze Ewangelię już pod koniec pierwszego wieku, długo po śmierci Chrystusa, więc być może z takiej perspektywy to robi. Ale są też inne opcje. Być bardzo prawdopodobne jest, że Jan, mówiąc Baranek Boży, miał na myśli zwycięzcę. Nie myśli o baranku jako ofierze za grzechy, ale Baranek Boży, taka postać baranka, występuje w takich apokryficznych księgach czy literatury międzytestamentowej, byśmy powiedzieli, jak już zakończono Stary Testament, zanim zaczęto pisać Nowy Testament, to był pewien okres, w którym dalej też powstawały różne księgi. I w tych księgach Jest mowa o takiej postaci, czy jest taki motyw baranka zwycięzcy, tak? W pierwszej księdze Enocha, w testamencie Józefa albo testamencie Beniamina, tak się te księgi nazywały, jest mowa właśnie o baranku, który zwycięża, takim baranku jak w księdze Objawienia. Księga Objawienia później ten motyw przyjmuje i mówi o baranku, który zwyciężył, tak? Który stał się zwycięzcą. I rzeczywiście my, nawet myśląc o baranku ofiarnym, wiemy, że to było zwycięstwo, tylko to było zwycięstwo przez ofiarę, zwycięstwo przez coś, co wydawało się, kiedy działo się, wydawało się porażką. I to jest też, to jest taka generalnie ciekawy motyw w naszej chrześcijańskiej wierze, że największe zwycięstwa odbywają się przez coś, co może wyglądać na porażkę, tak po ludzku, tak? Często największe zwycięstwa w naszym życiu odbywają się przez rzeczy, które mogłyby się, czy z boku ludziom mogą wydawać się porażkami, czasami przez upadki nawet, czasami przez uniżenie nasze, czasami przez rzeczy, które, tak jak mówię, z boku mogą wydawać się zupełnie czymś takim, no, porażką, ale Bóg potrafi zrobić z tego prawdziwe zwycięstwo. Jeszcze inaczej myślą egzegeci, że być może Jan, musimy też pamiętać, że Nowy Testament powstawał w takiej sytuacji bardzo wielojęzykowej. Tak? On był napisany po grecku, ale ludzie, którzy mówili, czy Jan przemawiał w języku aramejskim. Biblię czytano przynajmniej w Palestynie w języku hebrajskim. Więc mówimy o takim świecie, w którym wiele języków było używanych i jedną z taką egzegeci stwierdzili, że być może Jan użył takiego słowa, mówiąc po aramejsku, bo Jan mówił po aramejsku, jesteśmy tego praktycznie pewni, na pewno nie po grecku, raczej nie po hebrajsku, po aramejsku, bo w takim języku się mówiło wtedy, użył takiego słowa talia, czyli sługa. Mógł powiedzieć, oto sługa Boży. A jest do niego podobne słowo hebrajskie talech, które oznacza baranek. I niektórzy mówią, że być może on powiedział po aramejsku coś, co zostało odebrane po hebrajsku jako baranek. Tak czy inaczej, to są takie dywagacje egzegetów, różne ciekawostki, do których próbują dotrzeć. Ważne jest to, że ewangelista na pewno używa tego z perspektywy czasu, podkreślając oba te sensy, tak? Tak jak mówimy, my dzisiaj wiemy, baranek w sensie baranek paschalny, ofiara, która stała się ratunkiem, albo baranek ofiarowany za grzechy, a jednocześnie w ten sam sposób baranek zwycięzca, tak? Baranek, który zwyciężył. I musimy pamiętać, że Ewangelie są pewnym takim przetrawionym opisem, byśmy powiedzieli, tego, co się wydarzyło. Nie są po prostu raportem z tego, co miało miejsce, ale autorzy jakby interpretują wydarzenia, też dodają, czy używają już późniejszego zrozumienia różnych rzeczy, nawet jeżeli w tym momencie, w tym czasie te rzeczy nie były takie oczywiste. I mówi więc Jan do niego, oto baranek Boży, który przychodzi, aby zgładzić, czy zabrać grzech świata. I znowu zwykły czasownik przychodzi, ale mający, jeżeli się w niego nad nim zastanowić, mający takie podwójne znaczenie i aluzję do Starego Testamentu, zwłaszcza do ksiąg prorockich, w których prorocy raz za razem powtarzają o tym, że Bóg przyjdzie znowu, tak, że nastanie taki czas, zwłaszcza Izajasz bardzo często używa tego obrazu Boga, który przyjdzie, żeby rozwiązać sytuację, żeby zgładzić grzech, żeby wyzwolić swój naród, żeby przemienić tą dolę tego narodu, to co z nimi się dzieje. Na przykład Izajasz 40 rozdział, 10 werset mówi o tym wyraźnie. Więc jest to motyw Boga, który przychodzi do swego ludu, żeby rozwiązać problem, żeby rozwiązać sytuację. Więc tu mamy Baranek Boży, który przychodzi, aby właśnie zgładzić grzech świata. I grzech świata jest tutaj znowu, to nie mówi, my czasami wpadamy w taki, mówimy, przychodzi, żeby zgłosić grzechy świata. I mamy na myśli nasze grzechy. Tekst używa tego słowa w liczbie pojedynczej. Przychodzi, żeby zgładzić grzech świata. Co oczywiście nie wyklucza, że częścią tego grzechu świata są nasze grzechy, tak? I to wyraźną i dużą częścią tego grzechu świata są nasze grzechy, ale ten grzech w liczbie pojedynczej jest bardziej, mówi o stanie świata niż o naszym postępowaniu w tym momencie, tak? Więc znowu starotestamentowi obietnice, że Bóg coś zrobi, żeby zgładzić grzech i nieczystość tego świata. Księga Ezechiela w 36, 37 rozdział, Księga Zachariasza 13 rozdział, że Bóg uczyni coś, żeby zmienić stan świata, żeby go właśnie wyzwolić i przemienić, zgładzić, czy zmienić jego stan z grzesznego i nieczystego na inny. Więc baranek przychodzi, Bóg przychodzi, zwycięzca, ofiara przychodzi, żeby zgładzić, żeby zmienić stan tego świata na inny. W wersetach 30-31, tak, Jan znowu wraca do takiej refleksji o, mówiąc o Jezusie, ale i o sobie. Mówi, to jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Ja go dotąd nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą, aby objawił się Izraelowi. Więc Jan zaświadcza o tym, że jego rola jest drugorzędna. Jego rola polega na tym, żeby przygotować drogę, żeby zaświadczyć o Jezusie. Tak? I tak samo mówiliśmy, odnosi się to do nas. My jesteśmy po to, żeby zaświadczyć o Jezusie, żeby zaświadczyć o tym, co On dla nas robi. Kiedy mówimy te swoje drobne świadectwa, to są świadectwa o tym, co Pan Bóg dla nas robi, w takich nawet drobnostkach naszego życia, po to, żeby zachęcić innym. To nie my coś robimy, to nie my coś osiągamy, nie wiem, to nie my, nie naszą siłą, nie naszymi możliwościami, nie naszą mądrością te rzeczy się dzieją, ale my zaświadczamy o tym, że jest ktoś, kto jest większy niż my, bo był przed nami, zanim my byliśmy. I ten ktoś jest w naszym, czy działa w naszym życiu. Jan mówi, że to nie jest kolejny prorok, który przyjdzie po nim, tak? Byli prorocy, zmieniali się, był jeden prorok, umierał, czy jak Eliasz był zabrany do nieba, potem był następny prorok, kolejny prorok i tak dalej, i tak dalej. Jan tutaj zwraca uwagę, to nie jest kolejny prorok, który idzie po nim, jakby za nim, w sensie za nim, czyli będzie następny, tak? Ale ktoś odwieczny, ktoś, kto był zanim Jan się pojawił, chociaż jak wiemy, Jan był starszy od Jezusa o jakieś pół roku w takim ludzkim, fizycznym sensie, tak? Ale zwraca on na to uwagę, że Jan mówi dosłownie, stał się przede mną, bo przede mną był, tak? I ten znowu, ten czasownik być jest takim echem Bożego imienia ja jestem, tak? On ja jestem. To jest ten, który jest, który był, jest i będzie, tak? I ma nadejść. Więc Jan zwraca uwagę właśnie na to, że Jezus idący jakby za nim jest kimś, kto był przed nim, kto stoi przed nim, kto jest większy od niego, kto stał się zanim Jan stał się kimkolwiek Jezus już był. I Jan mówi, ja go dotąd go nie znałem. Dotąd go nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą, aby objawił się Izraelowi. Więc Jezus ma zostać objawiony Izraelowi. Jan jest tym, który go objawia, ale świadectwo Jana nie jest tylko jego świadectwem. Tak? Czytamy w dalszych wersetach, że ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, on mi powiedział. Tak więc świadectwo Jana, on oczywiście odnosi się do Boga. Tak Jan używa tego, ten, który mnie posłał, czyli Bóg, który mnie posłał, on mi powiedział, tak? Powiedział, gdy zobaczysz tego, na którego zstępuje Duch i spoczywa na nim, to on będzie chrzcił Duchem Świętym. Więc Jan miał świadectwo, można powiedzieć, Ojca o tym, kto nadejdzie. I świadectwo Jana nie jest po prostu jego świadectwem, ale jest świadectwem, które zostało mu przekazane przez Boga, żeby objawić Izraelowi, czyli Bożemu ludowi tego, który ma nadejść. I tym znakiem świadectwa jest to, że Duch, ten, na kim spocznie Duch jako gołębica. Tak? I zapowiedziany u proroków król z domu Dawida miał być tym, który będzie szczególnie namaszczony Duchem Świętym. Izajasza, na przykład 61 rozdział, tak? Ten, który będzie szczególnie namaszczony, na którym spocznie, na którego stąpi i spocznie Duch Święty. I mamy tutaj właśnie to takie słowo, że nie tylko właśnie Duch zstąpił na niego, ale nasz przekład mówi o tym, że spoczął, ale to słowo dosłownie, czy inaczej można powiedzieć, może być tłumaczone, na którym pozostanie, na którym trwa, w którym trwa ten Duch. Tak? Nie, spoczął to jest u nas trochę tak, że spocznij sobie, to sobie tam usiądź na chwilkę. Trochę ma takie znaczenie, nie? Spocznij sobie, za chwilę wstaniesz, pójdziesz dalej. Ale to słowo tutaj greckie użyte ma znaczenie pozostawać, przebywać. I ciekawe jest, bo jest to ważne słowo w Ewangelii Jana, pojawia się 40 razy w samej Ewangelii i 27 razy jeszcze w listach Jana, które dalej są w Nowym Testamencie i oznacza często, używane jest w kontekście relacji z Bogiem i z Jezusem. To my jesteśmy tymi, którzy mają trwać w Nim, tak? Tymi, którzy mają trwać w Jego Słowie, przebywać. Nie na chwilkę, nie spocząć tylko na chwilkę w Jezusie i pójść dalej, ale właśnie to słowo przebywać, trwać jest takim opisem naszej relacji z Bogiem. My w Nim mamy przebywać, mamy w Nim być. To ma być całe nasze życie, tak? To ma być to środowisko, w którym żyjemy na co dzień. Nie jak woda, do której jako, że tak powiem, zwierzęta lądowe, nie obraźcie się, że mówię zwierzęta, ale do wody se wchodzimy na chwilę i wychodzimy i w wodzie jest fajnie, bo zwłaszcza latem tu na Mazurach, tak, jak jest gorąco, to jest się miło w wodzie zanurzyć na chwilę i wyjść i jeszcze przez chwilę czuć na sobie ten chłód wody, ale już za chwilę gorąco się robi i wszystko wraca do normy. To nie tak ma wyglądać ta nasza relacja z Bogiem, tak? Mamy trwać tak jak, nie wiem, naszym bardziej naturalnym środowiskiem jest powietrze, jest atmosfera. My nie możemy żyć bez powietrza, tak? Kiedy kończy się tlen, kiedy skład powietrza, którym oddychamy, się zmienia, to my giniemy. On nie może się za bardzo zmienić, bo to sprawi, że po prostu się udusimy i przestaniemy żyć, ale my mamy właśnie nie tak jak wejść do wody i wyjść, ale mamy przebywać, trwać w nim na co dzień, tak żeby był środowiskiem, w którym mamy żyć, czy taki obraz możemy sobie w tym wszystkim narysować. Tak jak wspomniałem, zapowiedziany u proroków król z domu Dawida miał być szczególnie namaszczony duchem. Tak? Inni królowie, inni prorocy byli namaszczani również. Tym znakiem w Starym Testamencie namaszczenia duchem było pomazanie olejem. Tak? I dzisiaj w niektórych tradycyjnych kościołach mamy też tak zwane bierzmowanie, na przykład w kościele rzymskim, tak? Które ma symbolizować właśnie też chrzest Duchem Świętym tak naprawdę. Myślę, że stąd się wzięło to bierzmowanie. Oczywiście dla wielu z nas, przynajmniej jak ja, kiedy ja przystępowałem do bierzmowania, nie miałem żadnego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu jeden dodatkowy jakiś obrzęd kościelny, który warto zrobić, bo się ślubu nie dostanie, jak się go nie zrobi. Ale Ale u jakby korzenia tego obrzędu, czy sensem tego obrzędu jest właśnie symbolika namaszczenia duchem, tak? I chrztu duchem świętym. My, kiedy u nas, bardziej w naszym kościele, my po chrzcie wodnym modlimy się o człowieka i modlimy się o chrzest Duchem Świętym wtedy, tak? O to, żeby człowiek był zanurzony, tak jak był zanurzony w wodzie, był zanurzony w Duchu Świętym. I u nas też ten chrzest, ponieważ jest chrztem ludzi dorosłych, to jest towarzyszy mu później modlitwa o takie właśnie ochrzczenie, zanurzenie w Duchu Świętym. No i oczywiście to są tylko symboliczne wyrazy tego, co dzieje się w naszym życiu, w naszym duchowym życiu, kiedy stajemy się Bożym ludem, tak? Zostajemy namaszczeni, zanurzeni, ochrzczeni Duchem Świętym. Symbol gołębica, tak? Na tym, na którego stąpi duch pod postacią gołębicy, ten jest Synem Bożym, ten jest sługą Bożym, wybranym Bożym. I gołębica jest takim ciekawym symbolem, bo w oczywisty sposób z jednej strony od razu nam się kojarzy historia Noego, tak? I gołębicy, która była tym ptakiem, który przyniósł wieść o tym, że skończył się potop, że nastał pokój z Bogiem, tak? I później weszła do takiego naszego świeckiego kanonu, że gołąbek z gałązką w dziobie to jest pokój, zwłaszcza w takim socjalistycznym świecie jeszcze, to tych gołąbków pokoju z gałązkami było mnóstwo. To było taki paradoks odwoływania się komunistów do symboli biblijnych, tak, które mało może kto czytał, znaczy umiał to odczytać czy zobaczyć, ale gdzieś tam stąd się brał. I rzeczywiście jest. Chociaż w interpretacji żydowskiej często gołąbek był utożsamiany, był symbolem Ducha Świętego i też odnoszono go, ci komentatorzy czy rabini odnosili go do tych pierwszych wersetów Księgi Rodzaju, w którym była mowa, że Duch unosił się nad wodami jak ptak, tak? Że latał jakby nad wodami. Stąd łączyli symbol właśnie gołębia jako symbolu właśnie ducha, który unosi się nad tymi wodami stworzenia i pierwotną jakby nad chaosem, można by powiedzieć. A jednocześnie gołąbek jest symbolem Bożego narodu Izraela. Jeżeli czytamy, zwłaszcza w psalmach i u proroków, często pojawia się taki obraz gołębia, o którym jest mowa jako o Bożym narodzie, że Izrael, Boży lud jest właśnie utożsamiany również z gołębicą. I rzeczywiście ten jakby w Jezusie i w Nowym Testamencie to wszystko odnajduje swój sens, swoje połączenie, tak? Bo nie ma Bożego ludu poza Jezusem. To nam mówi Nowy Testament. Boży lud to są ci, którzy trwają w Jezusie, trwają w Chrystusie. I innego Bożego ludu nie ma. Więc ci, którzy trwają, można powiedzieć, trwają w Duchu Świętym, są tymi, którzy są Bożym ludem. Więc jest to symbol rzeczywiście i ducha, i ludu, bo nie ma ludu bez Bożego Ducha. Nowy Testament właśnie mówi o tym, że zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni Duchem Świętym, staliśmy się Bożym narodem i bez Ducha nie można być Bożym narodem. Więc nie można być gołębicą bez gołębicy. Tak jakby taką można by stworzyć tautologię. Nie możesz być gołębicą, nie możesz być Bożym ludem bez tego, który sprawia, że się Bożym ludem jest. Więc nie można być gołębicą bez gołębicy. Nie jest się Bożym narodem, nie mając Ducha Świętego, nie mając Bożej obecności, Bożego pokoju, czy pokoju z Bogiem, nie doświadczając tego pokoju z Bogiem. Więc Jezus pełen Ducha Świętego i w Jezusie nowy Boży lud. Tak? O tym naucza nas Nowy Testament i o tym świadczy właśnie Jan, że tak ma być. Zresztą właśnie Lud Boży to są ci, z którymi Bóg przebywa i którzy trwają przy Bogu. I ta sama Ewangelia Jana dalej w 14 rozdziale, 16-17 werset podkreśla nam, czy Jezus zapowiada to, mówi 16-17 werset: ja poproszę Ojca i dawam innego orędownika, tak? I mówi oczywiście o Duchu Świętym, aby był z wami na wieki. Jezus, Ewangelia mówi, Jezus był z nami, czy był ze swoimi uczniami na pewien czas, ale kiedy odchodził, zapowiedział, że na jego miejsce przyjdzie ktoś kolejny, przyjdzie Duch Święty. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Tak? Więc Boży lud, znowu jeszcze odwołując się do tych historii Mojżesza i wyjścia z Egiptu, Boży lud to jest tam, gdzie przebywa Bóg i to są ci, którzy przebywają z Bogiem. To działa jakby z dwóch stron. Nie ma takiej opcji, jakby te rzeczy muszą się połączyć. To jest, wśród nas jest Bóg, ale i my mamy być z Bogiem. Więc tak jak Jezus tutaj mówi, przebywa z wami i w was będzie przyjdzie do was i wtedy staniecie się, czy będziecie Bożym narodem. Więc Jan świadczy, że Jezus jest tym, który, na którego zobaczył, że wstępuje Duch Święty i spoczywa na nim. I on będzie chrzcił Duchem Świętym. Chrzcił, oczywiście my się jakby z racji swojej nazwy kościelnej do tego zawsze odwołujemy. Chrzcić oznacza baptizo po grecku, czyli baptyści, stąd nazwa. Zresztą pierwszym baptystą był Jan Chrzciciel, tak? Bo to był Jan Baptysta, więc tam korzeniami sięgamy jeszcze przed Pana Jezusa nawet, żebyśmy... No oczywiście On był przed nami, ale to takim żartem. Ale baptizo oznacza zanurzać, tak? Znowu zanurzać, pogrążać coś. Mówimy o tym często, że to był czasownik, kiedy mówiono, że statek zatonął, to mówili Grecy statek baptizo, zanurzył się, pogrążył się i zanurzył się w całości, nie pochlapał go coś, nie ktoś go tam polał czymś, ale został zanurzony. Więc ten, który przychodzi, Jan mówi, ja chrzczę w wodzie i woda jest pewnym symbolem, ale ten, który przychodzi, będzie zanurzał w Duchu Świętym, będzie zanurzał w Duchu Świętym, będzie chrzcił Duchem Świętym. I Jan mówi, ja to zobaczyłem i daję świadectwo, że On jest Synem Boga, albo niektóre manuskrypty mówią, że On jest wybranym Bożym. Więc kiedy mówimy, czy myślimy o chrzcie Duchem Świętym, to też musimy mieć szersze zrozumienie tego zanurzenia w Duchu, niż często jest to używane. Czasami się mówi o chrzcie w Duchu Świętym jako takim doświadczeniu jakichś charyzmatycznych rzeczy, czy zaczęciu mówienia językami. I te rzeczy są powiązane ze sobą, ale nie możemy tego sprowadzać tylko jedynie do jakiegoś doświadczenia takiego właśnie charyzmatycznego, bo zanurzenie w Duchu Świętym jest czymś więcej. Tak? Jest naszym pogrążeniem w Duchu i duchem, który się w nas przejawia, ale świadczy on o tym, że stajemy się Bożym ludem, w którym przebywa Bóg i który trwa przy Bogu właśnie w postaci Ducha. I przebywanie w Duchu to jest nie po prostu doświadczenie czegoś, ale to jest słuchanie i posłuszeństwo, tak? Duchowi. Kiedy czytaliśmy list do Koryntian i też inne listy Nowego Testamentu, to wiemy, że są używane takie frazy, takie obrazy, że ducha możemy gasić, ducha możemy zasmucać, tak? I są używane w takim sensie, że autorzy, Paweł głównie mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha, nie gaście Bożego Ducha. Więc nasze nieposłuszeństwo, czy nasze niezwracanie uwagi na Ducha Świętego nie jest, znaczy jest jest sposobem na to, żeby zasmucić go, żeby zgasić go, ograniczyć jego działanie w naszym życiu, ale Nowy Testament zachęca nas do chodzenia w duchu, tak? Chodźcie w duchu, tak jak mówię, tak jak powietrzem w powietrzu chodzimy i nawet go nie zauważamy w pewnym sensie, tak? Dopóki nie zaczyna go brakować, to nikt z nas nie zwraca uwagi, czy jest to powietrze, czy go nie ma, ale ono jest, świadczy o naszym życiu i czy daje, spowoduje, że możemy żyć i funkcjonować. I w duchu mamy chodzić w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. I oczywiście tak jakby trochę na marginesie teraz rozwijam te myśli, to chodzenie w duchu czy posłuszeństwo duchowi też w Biblii nie jest jakimś osobistym jedynie, czy takim, wiecie, są czasami ja spotykam się, znaczy spotykamy się wszyscy, myślę, z takimi, o, Duch mi powiedział, albo Duch mi powiedział to, albo Duch mi powiedział tamto, albo Duch mi kazał tak, albo kazał inaczej i czasami okej, można powiedzieć, no rzeczywiście po owocach często później możemy poznać, czy to rzeczywiście Duch powiedział, czy Duch nie powiedział, tak? Bo taki test biblijny otrzymaliśmy, że po owocach, po rezultatach tych decyzji, które jakoby czasami Duch komuś powiedział, będzie widać, czy to był Duch, czy nie. Ale generalnie to, no to jest test już po fakcie. Tak? To jest test po fakcie. Natomiast myślę, że Biblia uczy nas, że Duch mówi kolektywnie. W takim sensie jednym ze sposobów na to, żeby wiedzieć, czy to Duch do nas mówi, czy nie Duch do nas mówi, to jest słuchać go razem w społeczności, tak? Nie po prostu brać każdą myśl, która pojawia się w mojej głowie, że Duch mi powiedział to, albo Duch mi powiedział tamto, bo różne myśli w naszych głowach funkcjonują, ale często, kiedy Biblia zachęca nas do takiego kolektywnego chrześcijaństwa. My w dzisiejszej dobie takiego indywidualizmu chętnie uciekamy w tą stronę, mówiąc, o, ja i mój Bóg i więcej mi nic nie trzeba, tak? I niech tu Bóg będzie do mnie mówił, ja wszystko słyszę i rozumiem i wiem i mogę sobie w domu siedzieć i być chrześcijaninem i nikogo więcej nie potrzebuję. To Biblia o takim chrześcijaństwie nie mówi, tak? Biblia mówi, gdzie dwóch albo trzech, tam jestem ja. Także tam, gdzie jesteś ty sam, to my tak mówimy, no Pan Jezus ze mną chodzi, tak? No może i tak, ale Biblia mówi, tam gdzie dwóch i trzech, tam jest Pan Jezus. Tam, gdzie dwóch i trzech ustali pewne rzeczy, tam Jezus mówi, że to będzie wysłuchane. I znowu, nie chodzi tu, tak jak wspominałem pewnie kilkakrotnie, o ustalenie takie na zasadzie dogadajmy się coś i wymusimy na Panu Bogu, co On ma zrobić, ale tych dwóch albo trzech ma właśnie skonfrontować swoje myśli i wspólnie zobaczyć, co Bóg mówi. Tak? Kiedy dwóch albo trzech jednomyślnie mówi, że to jest to, co słyszę od Boga, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest rzeczywiście to, co Bóg mówi w tym momencie. Tak? Kiedy każdy z tych trzech mówi co innego, no to potem jest pytanie, a do którego z nich mówi Duch, tak? Jak wszyscy trzej słyszą każdy inną rzecz. I Pan Bóg raczej nie może mówić trzech różnych rzeczy albo czasami trzech sprzecznych rzeczy. Więc to nie Bóg mówi, tylko ktoś. Wtedy się zaczyna licytacja, kto jest bardziej duchowy, albo nie wiem, różne można rzeczy licytować, tak? Bo i kto ma rację, i zaczynamy się kłócić, dzielić, i każdy idzie w swoją stronę i robi swoją rzecz, i to nie jest to, co robi Duch Święty. Duch Święty, ja nie mówię, że chrześcijaństwo to jest taka, wiecie, jednakowość wszystkich, tak? Ale w takim sensie, że to jest doświadczenie swego rodzaju, bym powiedział, doświadczenie kolektywne działania Bożego Ducha. Nasze wspólne doświadczenie, które ze sobą konfrontujemy czasami, to co Duch do nas mówi. To jest społeczność. Duch Święty zstępuje, kiedy w Dziejach Apostolskich, kiedy oni razem trwali w modlitwie jako pierwszy Kościół, wtedy Duch Święty na nich stąpił i później również są tego typu rzeczy. To już jakby odchodząc w tą obecność Ducha Świętego w życiu Kościoła. Więc my jesteśmy Kościołem, bo zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, bo jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym i w tym Duchu mamy chodzić. I lud Boży dlatego jest Bożym ludem i po tym można go poznać, że chodzi właśnie w posłuszeństwie duchowi i próbuje się wystrzec gaszenia ducha czy zasmucania tego Bożego Ducha. Ale jesteśmy na początku tej historii i na razie mamy Jezusa, który w tym momencie na Niego zstępuje Duch i On jest pierworodnym, jak to mówi Biblia, pierwszą częścią Bożego ludu. I dalej czytając tę Ewangelię, na kolejnych nabożeństwach przechodzimy do kolejnego etapu. Pojawiają się uczniowie, tak? I będziemy czytać za tydzień, będziemy czytać o tym, że pojawili się uczniowie, których znowu Jan kieruje ku Jezusowi. I oni słyszą świadectwo Jana, ale jednocześnie idą, żeby sprawdzić, Czy rzeczywiście tak się sprawy mają, jak Jan mówi. I o tym będziemy mówić. Więc jak ten lud Boży zaczyna być coraz większy, tak? I oczywiście 12 uczniów, tak jak 12 pokoleń Izraela, Jezus i 12 uczniów, nowy Boży lud, który trwa do dzisiaj i którego częścią my również jesteśmy. Także kochani, Trwajmy właśnie w duchu, chodźmy w Duchu Świętym, nie zasmucajmy Go, szukajmy Go razem, słuchajmy, co mówi do nas wspólnie, żebyśmy nie pomylili tego głosu. Z jednej strony Pan Jezus mówi, ci, którzy mnie znają, to mój głos znają, ale mówię, w praktyce to czasami to różnie bywa z tym naszym, tak jak mówię, czasami się spotykamy i każdy słyszy inny głos i każdy się upiera, że to on słyszy właściwie i wtedy musimy szukać właśnie tym bardziej tej kolektywnej jedności, a jednocześnie kiedy wszyscy słyszymy ten sam głos, który nam potwierdza te rzeczy, to mamy pewność, że to jest to, co mówi do nas Bóg, co mówi do nas Duch Święty. Więc kochani, szukajmy tego głosu i szukajmy właśnie tego Bożego działania w naszym życiu. Bądźmy Jego ludem, nie wchodząc tylko w niedzielę w tą sferę ducha, ale przebywając w niej jakby w naszej codzienności. Amen.